Rozdział 27. Nieoczekiwana pomoc. Stojąc przed chatą myśliwych, Lorkin rozglądał się i zastanawiał, jaka to pora dnia. Był pewien tylko tego, że słońce już wzeszło, gdyż zalegająca wokół mgła była zbyt przejrzysta, by mógł oświetlać ją jedynie blask księżyca. Czy powinienem tu zostać, dopóki mgła się nie podniesie? Z powodu burzy, która ich opóźniła, kończyło mu się jedzenie. Choć nie przeszkadzałby mu dzień głodówki, wiedział, że na końcu doliny czekają na niego przebrani za niewolników zdrajcy. Im dłużej będzie tam szedł, tym bardziej prawdopodobne, że ich nieobecność zostanie zauważona w majątku, z którego pochodzą. Dopóki będę szedł w dół, nie powinienem się zgubić. Tywara powiedziała, że nie zabłądzę, jeżeli będę podróżował nocą, gdyż droga przecina ujście doliny. Mówiła, żebym po prostu szedł, dopóki tam nie dojdę, a potem skręcił w lewo i podążał drogą. Z pewnością te same instrukcje można zastosować w obecnej sytuacji. Spojrzał za siebie na prawie całkowicie ukrytą we mgle chatę. Zgodnie z poleceniami zakopał sanie pod śniegiem. Domyślał się, że ktoś wkrótce zabierze je do azylu. Zostawił też bagaż i przebrał się w ubrania, jakie zwykle zimą nosili myśliwi. Szorstkie spodnie i tunikę, a na wierzch pelerynę z kapturem, uszytą z kawałków skór. Buty zrobione były ze skóry od wewnątrz pokrytej futrem. Miał również proste rękawice, wyglądały jak skórzane torebki. Myśliwi stanowili kolejną grupę sahakan, która niezupełnie wpisywała się w prosty podział na niewolników i ashakich. Byli wolnymi ludźmi, nie byli jednak magami. Pozwalano im mieszkać w majątkach w zamian za futra, mięso i inne produkty, których dostarczali, ale nie uważano ich za niewolników. Ponieważ znaczną część roku spędzali w odległych miejscach, ciężko byłoby ich kontrolować. Zawarli również swego rodzaju układ ze zdrajcami, którzy nie wchodzili im w drogę, pod warunkiem, że i oni nie zapuszczali się w pewne rejony gór. Niektórzy aktywnie pomagali zdrajcom, pozwalając im korzystać ze swoich chat, choć w tej akurat kwestii mogli nie mieć zbyt dużego wyboru. Skoro chcieli swobodnie polować w górach, musieli dostosować się do żyjących tam magów. Ubrania myśliwego stanowiły dla Lorkina idealne przebranie. Gdyby zobaczył go jakiś ashaki, zignorowałby go. Poza tym widok samotnie wędrującego myśliwego nikogo by nie zdziwił. Ale przecież i tak nikt go dziś nie zobaczy. Odwróciwszy się plecami w stronę gór, ruszył w drogę. Mgła była tak gęsta, że nieustannie musiał patrzeć pod nogi. Potknął się w kilku zagłębieniach i na brzegu ukrytej pod śniegiem rzeki, dlatego ułamał gałąź z jednego z uschniętych drzew, która posłużyła mu do badania leżących przed nim zasp. Szedł przez to wolniej, spodziewał się więc, że na drogę trafi dopiero za jakiś czas. Jednak po przejściu płaskiego odcinka, po którym trafił na gwałtowny spadek terenu, zatrzymał się i rozejrzał. Obejrzawszy się na lewo i prawo, zauważył, że płaski teren ciągnie się dalej w obu kierunkach i ma stałą szerokość. To musiała być droga. Tywara kazała mi skręcić w lewo. Jeśli się mylę i to nie jest droga, płaski teren niedługo się skończy albo dojdę do zbocza doliny. Ruszył zatem w nakazanym przez nią kierunku. Po kilkuset krokach nieco się odprężył. Płaski odcinek nadal biegł prosto, omijając tylko trafiające się czasem rowy czy kałuże. Skoro nie musiał uważać na przeszkody, mógł się rozejrzeć we mgle i poszukać jakichś śladów oczekujących na niego zdrajców. Po chwili zaczął się martwić, że ich minie i go nie zauważą. Choć mgła prawie całkowicie tłumiła wszelkie dźwięki, odgłosy jego skrzypiących na śniegu kroków i przechodzenia przez kałuże wydawały mu się głośne i mimo woli próbował zachowywać się ciszej. Przynajmniej powinienem usłyszeć nadjeżdżający powóz na tyle wcześnie, by zejść z drogi i się ukryć. Nie muszę nawet szukać odpowiedniego miejsca. Wystarczy, że przykucnę i nie będę się ruszał, a jeśli ktoś mnie zobaczy, pewnie i tak pomyśli, że to kamień. Lorkin usłyszał za plecami głos i zamarł. Nie rozumiał słów, ale zdecydowanie ktoś kogoś wołał. Czy to do mnie? Przypomniał sobie, co mówiła Tywara o prawdopodobieństwie spotkania ashakich. Nie powinieneś trafić na żadnego ashakiego, raczej nie podróżują o tej porze roku. Wątpił, czy ktokolwiek chciałby podróżować w takiej mgle. Nie usłyszał też żadnego odgłosu kół powozu ani końskich kopyt. W taką pogodę prawdopodobnie spotka tylko tych, którzy go wyglądają. Głos dochodził zza pleców. Może zobaczyli jego ślady i zdali sobie sprawę, że ich miną. Ponownie usłyszał wołanie, tym razem dochodzące z większej odległości. Ruszył naprzód. Kilka kroków od siebie dostrzegł ruch. Zbliżała się do niego jakaś osoba. Idący pewnym krokiem mężczyzna. Miał na sobie spodnie i krótką kurtkę. Ashaki. Zatrzymał się, lecz za późno. Mężczyzna zdążył go zauważyć. Serce zaczęło walić Lorkinowi w piersi. Czy powinien rzucić się na ziemię i liczyć na to, że weźmie go za niewolnika? Myśliwy tak by jednak nie postąpił. Nie jesteś Hatiko, powiedział mężczyzna, zatrzymawszy się. Podszedł bliżej i nachylił się, przyglądając się Lorkinowi. Znam cię, już cię gdzieś widziałem. Przypomniał sobie i szeroko otworzył oczy ze zdziwienia. Jesteś tym kyraliańskim magiem, tym, który zaginął. Nie było sensu udawać, że jest inaczej. Przypomniał sobie słowa Tywary. Jeśli jednak byś trafił, to powiedz, kim jesteś i poproś o zawiezienie cię z powrotem do domu gildii. Ze względów politycznych powinni udzielić ci pomocy. Mistrz Lorkin z gildii magów, Kralii, powiedział. Uprzejmie proszę o pomoc w powrocie do domu gildii w Arvis. Mężczyzna uśmiechnął się i poklepał go po ramieniu. To twój szczęśliwy dzień. Też tam zmierzamy. Chcieliśmy zaczekać, aż się przejaśni, ale mistrz Voriko nalegał, by wyruszyć o pierwszym brzasku. Jestem mistrz Akami. Lorkin zastanawiał się, co powiedzieć. Obaj są mistrzami. To niższa pozycja niż Ashaki. Mogłoby to zadziałać na moją korzyść. Uśmiechnął się. Dziękuję, mistrzu Akami. W odpowiedzi na kyraliańskie maniery, Sahakanin uśmiechnął się w znajomy sposób i wskazał na drogę. Powóz jest tam. Mistrz Hatiko wysiadł za potrzebą. Lorkin ruszył naprzód obok towarzysza. Nie ma go tak długo, że zacząłem go szukać. Widzisz, jakie masz szczęście? Mogliśmy przejechać obok i cię nie zauważyć. O, wrócił. Przy powozie stał kolejny mężczyzna. Gdy zobaczył Lorkina, ze zdziwieniem i niesmakiem zmierzył go od stóp do głów. Zobacz, kogo znalazłem, oświadczył Akami. Zaginionego kyraliańskiego maga. Z pewnością ma o czym opowiadać. Może nas zabawiać przez całą drogę do miasta. Kiedy tylko kufry zostały załadowane na pokład i nawy, podniesiono kotwice i postawiono żagle. Danyla, Ahatiego i Tajenda wprowadzono na pokład, w miejsce, gdzie nie przeszkadzali kapitanowi i niewolnikom stanowiącym jego załogę. Ahati spojrzał na Danyla. Jesteś zadowolony z tego, czego się tu dowiedziałeś, ambasadorze? Danyl pokiwał głową. Tak, choć chciałbym wrócić i spisać więcej legend Duna. Poprosiłem, by opowiedzieli mi te związane z magią, ale jest jeszcze mnóstwo takich, które nie mają z nią związku. Podejrzewam jednak, że tę książkę napisze już ktoś inny. Ahati pokiwał głową. Być może mogłaby ją napisać twoja asystentka. Plemiona chyba bardzo ją zainteresowały. Danyl poczuł się odrobinę winny, że zostawił Merię. Mimo wszystko ktoś musiał zostać w domu gildii. To prawda. A ty, ambasadorze Tajendzie? Zwrócił się do Eleńczyka Ahati. Tajend niedbale machnął dłonią w geście, który mógł oznaczać wszystko. Danyl zauważył, że nieco zbladł. Zażyłeś lek na chorobę morską? Zapytał Ahati. Jeszcze nie, przyznał Tajend. Nie chciałem przegapić ostatniego widoku na... Zakrztusił się i wskazał na dolinę. Wezmę lek, gdy wypłyniemy z zatoki. Sahakanin z niepokojem zmarszczył czoło. Upłynie trochę czasu, zanim zadziała, a nie będzie na to szans, jeśli go zwrócisz. Ashaki Ahati! Zawołał kapitan. Wszyscy trzej odwrócili się i zobaczyli, że mężczyzna wskazuje północną odnogę zatoki, wpatrując się w nią intensywnie z ponurym uśmiechem na twarzy. Niebo przesłoniły ciemne chmury, a horyzont zniknął za strugami deszczu. Ahati zaśmiał się. Nadchodzi sztorm! Zrobił krok w kierunku kapitana. Pomogę. Mężczyzna ściągnął brwi. Masz doświadczenie? Ahati uśmiechnął się szeroko. Aż nadto. Kapitan skinął głową, a na jego twarzy ponownie zagościł uśmiech. Gdy Ahati się odwrócił, oczy błyszczały mu z podniecenia. Danyla przeszedł dreszcz. Nie zawracamy? Zapytał Tajent z cieniem paniki w głosie. Nie, odparł Ahati. Lepiej weź ten lek. Ty i kapitan jesteście z tego zadowoleni, prawda? Spytał Danyl, gdy zostali sami. Ahati pokiwał głową. To prawda, sztormy są częstym zjawiskiem o tej porze. Od wieków je wykorzystujemy. Każdy ashaki, który podróżuje przez morze i oczywiście każdy, który ceni swoje życie, uczy się nad nimi panować. Jeżeli za pomocą magii ochronisz statek, a kapitan jest doświadczony, droga z ziem plemion Duna do Arvis może trwać zaledwie kilka dni. Jak gdyby na potwierdzenie jego słów, w statek uderzył podmuch wiatru, gdy wypłynęli z zatoki. Danyl i Ahati złapali się barierki. Mogę wam jakoś pomóc? Zapytał Danyl. Musiał krzyczeć, by wiatr nie zagłuszał jego słów. Ahati zaśmiał się ze wzruszeniem, ale i drwiną. Nie martw się. Król dopilnuje, byśmy wraz z kapitanem uzupełnili zużytą moc. Innymi słowy, potrzebną w tym celu moc posiada wyłącznie wyższy mag. Nikt wcześniej nie wytknął Danylowi tak otwarcie, że nie jest czarnym magiem. A jednak nie miał ochoty wymknąć się do bezpiecznej kajuty. W takim razie zostanę i popatrzę, powiedział. Później, rzekł Ahati kręcąc głową. Lekarstwa na chorobę morską mają ograniczone działanie. Tajent będzie potrzebował twojej pomocy. Danyl spojrzał Sahakaninowi w oczy. Dostrzegł w nich niepokój. Z westchnieniem skinął głową i ruszył za ambasadorem Elaine. Gdy Sonea doszła do końca korytarza, zobaczyła podjeżdżający przed wejście uniwersytetu powóz. Przez chwilę, gdy w drzwiach widać było okno pojazdu, dostrzegła w nim znajomą twarz. Dorian. Zakleła pod nosem. Jeżeli przejdzie przez hol, zauważy ją i będzie chciał porozmawiać. Nie miała nastroju na takie spotkanie, setki niewypowiedzianych pytań, poczucie winy i pożądanie. Przerażenie, które ogarnęło ją w czasie przesłuchania, rozdrażniło ją na cały dzień. Odwróciła się więc, ruszyła korytarzem i wślizgnęła się do najbliższej pustej sali. Nowicjusze dawno wyszli. Rzędy ławek i krzeseł przywróciły wspomnienia, zarówno te przyjemne, jak i przykre. A może powinnam powiedzieć znośne i przykre. Choć podobała mi się nauka magii, niezbyt bawiło mnie to zajęcie w towarzystwie innych nowicjuszy, nawet kiedy nie utrudniali mi życia, nie lekceważyli ani, idąc w ślady Regina, nie szukali nowych, coraz bardziej upokarzających i bolesnych sposobów, żeby mnie dręczyć. Kiedy przyjęto ją z powrotem do gildii, ukończenie nauki nie było łatwe, gdyż prowadzący lekcje nauczyciele nie mogli przekazywać jej bardziej skomplikowanych koncepcji bezpośrednio drogą mentalną. Mimo to dała sobie radę. I mimo śmierci Akarina i tego, że była w ciąży. Regin wyszedł na ludzi, pomyślała. Uśmiechnęła się krzywo. Nigdy bym nie przypuszczała, że kiedyś tak pomyślę, albo że będzie mi go brakowało. A w pewnym sensie tak było. Na początkowym etapie poszukiwań czuła się lepiej, mając pomocnika, który nie był w niej zadłużony. W towarzystwie Doriena sprawy za bardzo się skomplikowały. Żałowała, że poszukiwania Skellina i Lorandry nie idą szybciej i że córka Doriena nie mogła wcześniej wstąpić do gildii, żeby on i Alina wrócili na wieś. A to znaczy, że raczej go nie kocham, uświadomiła sobie. Może byłoby inaczej, gdyby sytuacji nie komplikowało aż tyle spraw. A może gdyby to była miłość, to takie problemy nie byłyby w stanie jej zaszkodzić. Ludzie ciągle mają romanse. Świadomość zdrady lub wywołania skandalu nie wystarcza, by ich zniechęcić. Westchnęła i podeszła do drzwi sali. Dorian powinien już przejść przez hol. Zatrzymała się, gdy usłyszała zbliżające się głosy i kroki. Nie chciała bowiem, by ktoś wiedział, że się ukrywa. Właśnie to przekonało cię, żeby przestać brać Nil? Zapytała jakaś kobieta. Głos brzmiał znajomo. Zdała sobie sprawę, że należał do mistrzyni Winary. Przeżyła jednak szok, gdy rozpoznała osobę, z którą rozmawia. Jestem przekonany, ale to może nie być najlepszy moment, odparł czarny McCallen, gdy mijali salę. Nie chcę, żeby rozpraszało mnie. Żaden moment nie jest odpowiedni, odpowiedziała Winara. Myślisz, że nie słyszę tego codziennie od... Głos uzdrowicielki przestał być słyszalny. Szli szybkim krokiem w kierunku holu wejściowego, podążając do gabinetu Osena. Podobnie jak wcześniej Sonea. Policzyła do 50, wyszła z sali i poszła dalej. Słowa, które właśnie usłyszała, wywołały w niej poczucie triumfu połączonego z niepokojem. Triumfu na myśl o tym, że miała rację. Nil stanowił dla Kallena problem. I niepokoju na myśl o tym, że miała rację. Nil stanowił dla Kallena problem. A skoro był czarnym magiem, to był to również i jej problem. Kiedy dotarła do gabinetu Osena, drzwi właśnie się zamykały, więc wcisnęła się szybko do pokoju. Roten już tam był. Przechodząc obok, uśmiechnęła się do niego. Arcymistrzowie dyscyplin siedzieli na swoich zwyczajowych miejscach. Kallen stał pod ścianą. Administrator siedział. Spojrzał jej w oczy i skinęli do siebie głowami, po czym zajęła swoje miejsce, stając po jednej stronie jego biurka. Kilku brakujących starszych magów przybyło chwilę później. Osen zaś rozpoczął spotkanie od omówienia zdarzeń, które miały miejsce przed przesłuchaniem. Informacji, które otrzymał od Danyla, wezwania Kallena, Naki, Sonei i Lili oraz tego, co Kallen przeczytał w myślach Naki po zdjęciu jej pierścienia. Król nie ułaskawił Naki, poinformował na koniec. Po tych słowach zapadła cisza. Sonea przyjrzała się twarzom magów. Niektórzy kiwali głowami i nie wyglądali na zaskoczonych. Inni byli zszokowani. Roten obserwował ją ze współczuciem i troską. Poczuła ucisk w żołądku i zaschło jej w ustach. Co mam zrobić, jeśli to ja będę musiała przeprowadzić egzekucję? Postanowiła już, że nie będzie protestować, jeżeli dostanie takie polecenie, lecz jeśli będzie miała możliwość odmowy, to z niej skorzysta. W takiej sytuacji nie da się podjąć dobrej decyzji. Albo zrobię to i będę miała na rękach krew kolejnej osoby, albo odmówię i zmuszę inną osobę, by wzięła na siebie ten ciężar. Tą osobą najprawdopodobniej byłby Kallen. Nigdy wcześniej nikogo nie zabił, a z pewnością nie z użyciem czarnej magii. Jeśli zaś moc Naki miałaby nie zostać zmarnowana przy jej śmierci, należałoby ją pobrać przed egzekucją dziewczyny. Naki nie była najeźdźcą, była młodą kobietą, w dodatku kralianką. Pomimo braku sympatii dla Kallena, nie życzyła mu, by musiał dźwigać takie brzemię. Jeśli to zrobię, ludzie zaczną postrzegać mnie inaczej, jako osobę bezwzględną i zimną. Jeśli zaś odmówię, zarzucą mi brak lojalności i tchórzostwo. Będą... Omówiłem już te kwestie z czarnym magiem Kallenem i wielkim mistrzem Balkanem, rzekł Osen. Kallen pozbawi Naki mocy, a Balkan wymierzy karę. Sonea zamrugała zaskoczona, pomimo ogarniającej ją ulgi. W pokoju dało się słyszeć cichy szum, gdy wszyscy wstrzymali oddech. Król zgodził się, by egzekucja nie miała publicznego charakteru, kontynuował administrator. Mimo potencjalnie zapobiegawczego skutku kary publicznej. Wiele osób pokiwało głowami. Odbędzie się dziś wieczorem. Istnienie klejnotów blokujących czytanie myśli musi pozostać tajemnicą, dodał stanowczo. Wiedza na ich temat nie może wyjść poza nasz krąg. Sahakanie o nich nie wiedzą, a jeśli poznają tego rodzaju magię, konsekwencje mogą być katastrofalne. Spojrzał po kolei na każdego z magów, dopóki wszyscy nie przytaknęli. Następnie wyraz jego twarzy złagodniał i administrator zachęcił do zadawania pytań. Sonea ich nie słyszała, czując tylko wszechogarniającą ulgę. Z pewnym opóźnieniem zdała sobie sprawę ze znaczenia decyzji Osena. Wielki Mistrz Balkan był przywódcą gildii, a ponadto wojownikiem, dlatego egzekwowanie prawa słusznie powierzono jemu. Ją zaś i Kallena przyjęto jako czarnych magów, wyłącznie po to, by bronili gildii w razie ataku. Pozbawienie Naki mocy przez Kallena było praktycznym posunięciem i nie różniło się wiele od tego, co wraz z Soneą robili dla umierających magów, dopilnowując, by w chwili śmierci ich moc nie wyrządziła żadnych szkód. Do świadomości Sonei wkradła się niemądra obawa. Pomyśleli, że sobie nie poradzę, czy nie będę chciała tego zrobić. A może stwierdzili, że nie można mi ufać. Przestań, powiedziała sobie. Spotkanie wkrótce dobiegło końca. Roten dołączył do niej, gdy wyszła z gabinetu. Idziesz dziś do lecznicy? Zapytał. Przeszli do holu wejściowego i przystanęli przy otwartych drzwiach uniwersytetu. Oboje wpatrzyli się w pokryty śniegiem las. Nie wiem, odpowiedziała Sonea. Nie zmrużyłam dziś oka. Mogłabym wrócić do mieszkania, ale to nic nie da. Mogłabym pójść do lecznicy, ale podejrzewam, że nie byłabym w stanie się skupić. Roten mruknął. Pewnie nikt z nas nie będzie w stanie, dopóki nie będzie po wszystkim. I jeszcze przez jakiś czas potem. Ile czasu minęło, od kiedy gildia musiała przeprowadzić egzekucję na jednym ze swoich członków, albo byłych członków? Wzruszył ramionami. Dużo. Tak wiele, że musiałbym zajrzeć w książkę do historii. Sonea spojrzała za siebie. Hol wejściowy był pusty. Wszyscy starsi magowie już wyszli. Przyznaję, że ulżyło mi, gdy dowiedziałam się, kto wykona egzekucję, powiedziała półgłosem. Choć dla Kallena udział w czymś takim nie będzie łatwy. Nigdy. Nie ma doświadczenia. Wiele osób twierdzi, że ty zrobiłaś już dość, odparł cicho Roten. Czują się winni z powodu Lorkina. Odwróciła się i spojrzała mu w oczy. Powinni czuć się winni z powodu wysłania Lorkina do Sahaki, pomyślała z satysfakcją, jednak nie bez goryczy. Spojrzenie Rotena było poważne i mówiło, że to nie wystarczy. Zastanawiała się, jak często dyskutowano na jej temat wśród starszyzny. To dlatego jeszcze oficjalnie nie wydalili Lorkina z gildii? Zapytała. Przytaknął. A może boją się mojej reakcji, gdyby to zrobili? Roten zachichotał. To też. Spoważniał. Nie miałem okazji przekazać ci pewnej smutnej nowiny, ale nie dotyczy ona Lorkina. Co się stało? Żona Regina próbowała odebrać sobie życie. To straszne. Najwyraźniej próbowała od lat. Tym razem po raz pierwszy nie dało się uniknąć upublicznienia sprawy. Krążyły pewne plotki, ale na jego twarzy pojawił się grymas. Nie lubię ich słuchać. Biedny Regin, powiedziała. To prawda, ale podejrzewam, że nie z powodu, o którym myślisz. To znaczy? Roten westchnął. Mówi się, że za każdym razem, gdy próbowała popełnić samobójstwo, działo się to po tym, jak dowiadywał się o kolejnym jej kochanku i przeganiał go. Sonea skrzywiła się. Aha. Z tego, co słyszałem, wraca właśnie do Imardinu i prosił o pokoje w gildii. Oddał swój dom w Elaine jednej z córek, a rodzinny dom w Imardinie drugiej. Z pewnością aż kipi ze złości. W rzeczy samej. Sonea poczuła nie do końca stosowną i jednocześnie perfidną iskierkę nadziei. I potrzebuje jakiegoś zajęcia, na przykład pościgu za dzikim magiem. Ujęła Rotena pod rękę i poprowadziła go z powrotem korytarzem uniwersytetu. Czy wiele małżeństw przechodzi właśnie kryzys, czy to tylko ja odnoszę takie wrażenie? A kto jeszcze przechodzi kryzys? Zapytał. Wzruszyła ramionami. Po prostu to się zdarza. A jeśli chodzi o wracających do domu magów, to chciałabym o czymś z tobą porozmawiać. O czymś, co powinno udać się nam osiągnąć, nie obrażając nikogo, jeżeli będziemy współpracować.